Już kilka razy z różnych źródeł dochodziły do mnie sygnały na temat łódzkiego środowiska przewodników po mieście, że to jest środowisko niezwykłe, że spacery po Łodzi to jest jakiś fenomen, że łódzcy przewodnicy są wyjątkowi, a w dodatku od czasu do czasu tworzą drużynę marzeń. Na czym polega ten fenomen? Zastanawiam się, czy są to wyjątkowo dobrze przygotowani przewodnicy, czy mają wielką pasję, może są po prostu bardzo ładni. I teraz będę rozmawiać na ten temat z zaproszonymi do studia przedstawicielami tegoż środowiska. Z nami jest Justyna Tomaszewska, czyli to jest marka Just Łódź, Just Łódź, inaczej, Łódź. Just Łódź, tak, od imienia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami Krzysztof Olkusz, czyli absolutnie turystycznie.
Dobry wieczór.
A także Bartosz Damian Mielniczek, zwany po prostu Bartkiem Mielniczkiem, a zatem Łódź for you, Łódź dla ciebie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jak to jest z tymi łódzkimi przewodnikami? Przyjaźnią się, współpracują, konkurują. Justyno, od ciebie zacznę.
Mam jedną prostą odpowiedź. Tak.
Tak. I współpracują.
My współpracujemy, my konkurujemy, ale zdrowo, myślę. Rzeczywiście, zwłaszcza nasza trójka, jak tutaj siedzimy, możemy chyba powiedzieć, że już powoli stajemy się dinozaurami tego świata, bo wchodzi nowe, młode pokolenie i czujemy się starzy i zmęczeni, ale ciągle pełni energii i pasji, bo myślę, że to, o czym zaczęliśmy rozmowę, ta pasja chyba w naszej pracy jest najważniejsza. Także po trochu jest tego wszystkiego. Też tych przewodników jest bardzo dużo w Łodzi, naprawdę, więc to też nie jest tak, że to środowisko jest równe, wszyscy się znamy oczywiście, albo mniej, albo bardziej, ale raczej nie sądzę, żeby tu było jakieś wśród tych licencjonowanych przewodników jakieś nie fair zachowania, czy jakieś bardzo, bardzo nieładne akcje. Raczej potrafimy się właśnie połączyć, chociażby właśnie ten nasz Dream Team, który już trzy razy chyba, nie?
Trzy
akcje mieliśmy wspólne. Pokazał, że wręcz jak robimy coś razem, to wychodzi nam coś fajnego, a do tego każdemu to wychodzi na dobre, bo to jest super promocja. Można zaistnieć w jakimś fajnym otoczeniu, fajnym środowisku, przy bardzo fajnej akcji, a co najważniejsze, zawsze Łódź jest na pierwszym miejscu. W naszej pracy to jest jakby podstawa.
Dream Team to wtedy jest około 10 przewodników?
A to różnie.
Różnie.
Tak, bo w pierwszym składzie jeszcze byliśmy w, piątkę, bo właśnie Justyna Tomaszewska, Patrycja Czudak i Maciek Klimczak, szóstka i my troje.
Już o mnie powiedziałam.
Bo ja jestem orłem z matematyki, więc no, tak to się musiało skończyć, czyli piątka.
Ale
była,
były i większe składy.
A później tak, jeszcze jak był ten spacer na 600-lecie Łodzi, na finał obchodów i świętowania urodzin miasta, no to był szerszy skład, bo taki był pomysł właśnie, żeby to zrobić w szerszym gronie i z większą ilością też osób uczestniczących i tych, które opowiadają, i tych, które z nami spacerują, więc to taki...
I wtedy taka ciekawa energia się wytwarza, kiedy jest więcej niż jeden przewodnik.
Tak, tak.
No to trzeba mieć dużą cierpliwość też, bo przewodnicy mają to do siebie, co chyba już państwo usłyszeli. Lubimy mówić. Krzysztof na razie nic nie powiedział, ale jest po prostu... musielibyście go zobaczyć. Mów coś.
To ja w takim razie, Krzysztofie, to ja w takim razie ciebie poproszę o opowiedzenie, dlaczego te spacery po Łodzi się cieszą takim ogromnym powodzeniem, ponieważ tych spacerów odbywa się bardzo dużo, ale nie brakuje zainteresowanych każdą z tych propozycji.
No i to trochę wyszło tak, że widzisz, że ja siedziałem cicho, teraz zostaje pytanie, opowiedz, jakbym przed notatkami po prostu jakimiś tutaj ankietę zaraz wypełniałem.
Wygrałeś,
tak,
jak
po
zwykle
prostu
wygrałeś.
Wygrałem, krótka zapałka. Mówiąc krótko, odpowiedź jest taka, że nie wiemy, nie mamy chyba żadnej odpowiedzi jednej, dokładnej, dlaczego. Nam jest po prostu bardzo miło. Wydaje mi się, że jest bardzo duży głód mieszkańców miasta, żeby odkrywać Łódź, która zawsze była traktowana tak trochę per noga. Nic ciekawego nie ma, bo przecież nie ma zamku, nie ma baroku, a tu się okazuje, że i to już od kilkunastu teraz będzie lat, i że te spacery robią coraz większą furorę, może tak powiedzieć, i czasami nawet dochodzi do tego, że frekwencja zaskakuje samych organizatorów spaceru. Także to jest coś, z jednej strony bardzo, to jest bardzo ambiwalentne zresztą, to jest coś bardzo pozytywnego, bo my się cieszymy, że jest z kim rozmawiać, komu przekazywać pasję, dzielić się tą pasją, no bo wiedza oczywiście też, natomiast to też jest nasza pasja, tak jak Justyna powiedziała, no Łódź to jednak jest na pierwszym miejscu przede wszystkim, także to jest niesamowita rzecz. A druga strona, no to są takie już logistyczne akrobacje zaczynają się robić, kiedy jak ogarnąć, tak jak właśnie tutaj mieliśmy ten Dream Teamowy spacer na Piotrkowskiej, jak ogarnąć ponad 300 osób, które przychodzi, a my mamy tylko mały, takie małe pudełeczko z nagłośnieniem, które
no
nawet...
Właśnie, to są
nawet
takie...
Tak, nawet producent mówi, to jest do 70, a my tam już na maksa do 100 dajemy, a tutaj 200. No,
a druga akrobacja jest z kalendarzem, bo rzeczywiście w Łodzi się dzieje bardzo dużo i żeby się teraz wstrzelić w kalendarz, żeby łodzianie znaleźli czas, żeby iść na jeszcze jedną wycieczkę. Wczoraj nawet rozmawialiśmy z Krzysiem na Facebooku, że...
Bo my sobą już rozmawiamy tylko przez Facebook, bo nie mamy kiedy
nie
się
zgadzać. Czasu.
Ale rozmawialiśmy o tym, że żeby właśnie przyciągnąć ludzi, wymyślamy nowe trasy, żeby to było coraz bardziej oryginalne, co dla nas też łączy się z ciągłą, nieustającą edukacją, szukaniem ciekawostek, łażeniem wcześniej po tych miejscach. No i to też, na to też trzeba wszystko znaleźć czas.
No ale to jest bardzo dobre, kiedy człowiek się cały czas uczy,
to
bo
jest
się rozwija.
To są dwie takie rzeczy chyba zawsze, o których mówimy, że są super, że są cenne i piękne, czyli to, że właśnie my się możemy uczyć i chcemy się uczyć cały czas i że mamy szansę spotykać różne fajne postacie, bo to jest tak, że czasem przychodzą tacy i takie, którzy są i które są zainteresowani bardzo i wiedzą trochę, albo tacy, którzy nie wiedzą nic. Było tak na przykład czasem, że ktoś pytał, no właśnie, bo są przejazdem, jadą właściwie do Krakowa albo do Oświęcimia, albo do Warszawy i będą przez 2-3 godziny w Łodzi i mają w program wpisaną obecność tutaj na trochę w naszym mieście. Trochę nie wiedzą po co i co możemy zaproponować. Po czym na finał spaceru wspólnego jest takie pytanie, czy możemy zaproponować na przykład 3-dniową wycieczkę w takim razie, bo te 2 godziny to jest za mało. I nawet jeden dzień to będzie za mało.
I my na to mówimy tylko 3-dniową?
Właśnie. I to jest tak, że te postacie, które się pojawiają na wycieczkach, tak reagują, że to jest po prostu paliwo do dalszej pracy i do tej pasji, żeby ona jeszcze rosła, bo te reakcje są niesamowite. Czyli właśnie jest tak, że ludzie się zachwycają generalnie Łodzią i zostawiając na boku wszystkie opinie takie dotyczące tego, jak funkcjonuje miasto, władze miasta i w ogóle inne rzeczy, to po prostu ten ogólny ogląd i to wrażenie są niesamowite. I to jest tak, że no właśnie, słyszymy, jak to jest tutaj wspaniale, jak tu się pięknie wszystko zmienia, ile się dzieje. I to jest bardzo fajna sprawa.
Ale właściwie Łódź, wydawałoby się, nie jest miastem typowo turystycznym. Nie mamy takich zabytków jak inne miasta. Nie mamy takich starych obiektów. A jak mamy, to się na przykład spaliły, jak fantastyczny kościółek w Mileszkach, prawda, niestety. Na szczęście będzie odbudowane, no ale to już nie jest to. Są miasta w Polsce, które wydawałoby się mają więcej do zaoferowania, a się okazuje, że tutaj jest ta niezwykła.
No energia. I właśnie tutaj to też jest kolejna taka obiegowa opinia, bo jasne, my jesteśmy tak troszkę uczeni, tak tłoczone nam jest do głowy od małego, że zabytek to musi mieć albo renesans, albo bar gdzieś tam w swojej dacie narodzenia, a jak już nie wiecie, to już super. Natomiast właśnie Łódź pokazuje, że zabytek to jest przede wszystkim produkt swoich czasów i świadectwo tego, co się zadziało. I przede wszystkim przez to, że nie jest takim oklepanym miastem, staje się też idealnym, takim jednym wielkim znakiem zapytania, ale takim fascynującym, ponieważ to jest coś, o czym się coraz więcej mówi. To jest taka dziwna taka hybryda. Mówi się o tym coraz częściej, a jednocześnie niewiele o tym powszechnie się niby wie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa a propos spalonych zabytków, to tak jakby to brzmiało, że tylko w Łodzi się takie rzeczy dzieją. To oczywiście, że to się nie dzieje. Chociażby jest taki pierwszy przykład z brzegu. No, w Paryżu płonęła katedra Notre Dame. Więc to dotyczy bez względu na to, czy mamy zabytki w Łodzi, czy mamy w Paryżu, to po prostu się takie rzeczy zdarzają. I jeszcze kolejna rzecz. W niektórych miastach, tych takich bardziej wydawałoby się turystycznych, ten produkt turystyczny, którym na przykład jest Stare Miasto, szeroko rozumiane, to, czy to nazwiemy głównym miastem, czy starówką, czy Stare Miasto, to nie ma znaczenia. Chodzi o ten produkt turystyczny, to on tak naprawdę jest bardzo mały. A w Łodzi, przez to, że to jest zupełnie inaczej ułożone miasto, to można, używając takiego kolokwializmu, po prostu się szwendać i za każdym razem iść inną trasą.
Po prostu tkanka miejska poprzetykana jest obiektami, miejscami wartymi zobaczenia, że to nie jest tylko tak, że wpadamy tu i tu, trzy rzeczy zaliczone. Tak?
I lecimy dalej. Tak, to na pewno to tak nie jest. Dlatego tak jak Bartek powiedział, że jeżeli mamy do czynienia z grupą, która właśnie nic nie wie, przyjeżdża na 2 godziny, bo to jest na zasadzie, no na pewno zgodnie z takim kopiuj wklej w każdym mieście, to się obleci w 2 godziny, mówiąc znowu potocznym językiem, dlatego że no wszystko przecież w Polsce wokół rynku skoncentrowane jest. No i tu jest pierwszy ząk, nie ma rynku na przykład. No, jest plac wolności teraz, już wiemy.
Rynek
jest. No i stary rynek. Rynek manufaktury
też
jest.
Ja ci muszę uczyć.
Jak się spotykamy z koleżankami, kolegami z innych miejsc Polski, to też tak, żeby trochę tam podrażnić się na wesoło i wprowadzić fermę, to mówimy, że tak, ja tak mówię na przykład, że to de facto te różne stare miasta w Polsce są do siebie bardzo podobne. No właśnie, to jest zawsze jakiś rynek, wokół tego rynku kamienice, trochę obok tam jakiś stary kościół i zamek. I to jest różnica w skali, ale fizycznie to wygląda do siebie stosunkowo podobnie,
Może być trochę
tak
inny
samo.
Układ,
właśnie.
Prawda?
Ale tak, no to
co innego Kraków, co innego Świdnica, prawda?
Rynek w Krakowie mniej, ale rynek w Kłodzku i we Wrocławiu to są prawie identyko, tylko że mniejszy jest ten Kłodzki.
No dziękujemy Bartek, właśnie zatrzymałeś nam mnóstwo hejtu pod postem z Kłodzka i Wrocławia. Dziękujemy bardzo.
W Łodzi jest inaczej, chociaż Kłodzko też jest super miejscem do odwiedzania. Natomiast u nas jest inaczej po prostu i to jest tak, że zawsze możemy to grywać, że tam można porównywać te przestrzenie i rozmiary i kolory i inne rzeczy, ale zupełnie innym miejscem jest Łódź. I dlatego to są te niespodzianki, które są tylko u nas tak naprawdę, w takiej skali przynajmniej.
A czy warte są odwiedzenia też nieładne miejsca? Dlatego, że no, Łódź jest specyficzna. Oczywiście wszyscy mówią tak, zmienia się, jest coraz piękniejsza, ale umówmy się, jest mnóstwo niepięknych miejsc, a wśród nich, Justyno, warte są sobie.
Wśród nich ja! Pani redaktor,
nie powiedziałam Justyna, tylko Justyno.
Dobra. Więc ja odpowiem, wywołana. Tak, ja myślę, że to, co chłopaki mówili wcześniej, jest ważne, bo Łódź na pewno nie jest nudna, też przez to, że jest czasami brzydka. Po prostu my jesteśmy, to co w Łodzi jest cenne, to jeszcze jest jej naturalność, taka prawda historyczna. To znaczy mamy jeszcze miejsca, ja lubię w kontekście Łodzi używać słowa chropowate, czyli jeszcze nie zrobione na tip-top, nie takie idealne, ale jeszcze takie, gdzie ta, rzeczywiście te budynki, te klatki jeszcze nie są takie piękne i wspaniałe, ale można zobaczyć, że one rzeczywiście mają jakąś fajną wartość, czy historyczną, czy pretendują do bycia czymś ładnym w przyszłości. Ja uważam, że na tym polega siła Łodzi, czyli na kontrastach. To, że my na jednym skrzyżowaniu, na przykład moim rekordem była wycieczka, 1,5 godziny stałam na skrzyżowaniu przy stajni jednorożców, bo tam rzeczywiście dookoła mamy i brutalizm, i renesans, i zabytki współczesne, i central, i kamienicę przy Piotrkowskiej, i jednorożca, i niepasującą tam zupełnie stajnię jednorożców. I można naprawdę przez Wiedźmina, który
ten jednorożec jest, to chyba tego ten renesans tam przyciągnął.
No taki wiesz, no.
Ale tak, i tutaj właśnie to jest to miejsce, gdzie okazuje się, że zabytek to nie tylko bardzo stare rzeczy, ale też nie tylko Łódź przemysłowa, no bo o niej wiemy coraz więcej. Spopularyzowana jest przez przeróżne wydawnictwa, zarówno naukowe, jak i popularno-naukowe, ale przecież i jakieś modernistyczne na przykład obiekty w Łodzi ciekawe można zobaczyć, czyli to jest nie tylko, nawet nie bardzo odległa, ale w ogóle odległa przeszłość, to także te bliższe nam czasy.
Tak.
Teraz wszyscy będziemy mówili, to ja powiem pierwsza, bo ja chciałam powiedzieć, że oprowadzam klub farmaceuty i zrobiliśmy razem 36 wycieczek i tylko raz powtórzyliśmy trasę, był to cmentarz żydowski. I te wycieczki, na razie planujemy ich, jakby bez końca jest ten projekt, raz w miesiącu się spotykamy i jakby naprawdę to jeszcze mamy dużo do zobaczenia. Czyli Łódź rzeczywiście jest tak różnorodna, że jeżeli, ja zawsze mówię, że jest takie ABC Łodzi, Święta Trójca Łódzka, czyli Piotrkowska, Księży Młyn, Manufaktura, a potem robimy taki krok dla trochę średnio zaawansowanych i bardzo zaawansowanych, bo rzeczywiście wśród przewodników, przecież to jest naprawdę duża grupa, są ludzie, którzy się specjalizują w takich wybranych tematach, takich perełkach, no chociażby wspaniała Maria Nowakowska, która opowiada o detalu i Maria też potrafi przy jednej kamienicy spędzić pół dnia i jeszcze nie wyczerpie tematu. Także są takie no bardzo też wąskie specjalizacje, którymi my możemy jakby opowiadać w nieskończoność. No Bartek na Łodzi Filmowej tutaj, czy Krzysztof to samo potrafi opowiadać tak bardzo długo na te tematy, że ludzie chcą iść dalej, a oni mówią, nie, bo jeszcze jedna historia.
Ale my również długo zamawiamy piwo w barze. Także
to jest nieprawda, byłam z nami na piwie.
Poza tym jeszcze jest takie wyzwanie właśnie z tym szukaniem określeń. O, bo ja chciałem o tym powiedzieć, że poza tą wersją na przykład, że mówimy, że Łódź jest nieładna, to jeszcze można, albo że brzydka, a ładna, to też na przykład jest inna wersja, tak jak powiedziała Justyna. Moje słowo też ulubione to jest, że są miejsca surowe. Czyli takie właśnie klatki, które ja się opieram, że one są naprawdę piękne. Tylko nie odnawiano od dawna, albo nigdy. Od momentu, jak je wybudowano, to one tak stoją już te 100 lat albo więcej. I one są piękne. Ja bym się kłócił bardzo o to, żeby nie używać słowa brzydkie, nieładne, bo one są piękne, tylko zniszczone. No to tak ma znaczenie tutaj to posługiwanie się słowami. I te surowe miejsca dla niektórych czasem są bardziej kuszące i są chętniej odwiedzane niż te wszystkie ładne. Albo w najlepszym wariancie to jest pewnie tak, że można zrobić taki spacer właśnie, żeby, co jest bardzo łatwe w Łodzi właśnie, zobaczyć i tę odnowioną Łódź, odnowione miejsce, no niedaleko szukając, na ulicy Więckowskiego. obok siebie są dwa podwórza i to jakby zamyka temat, czyli podwórze z narodzinami dnia i to podwórze, nie pamiętam nigdy adresu, z takim drewnianym łącznikiem między kamienicami. Niestety podwórze jest teraz mniej dostępne, mówiąc delikatnie.
Przypomnijmy w tym miejscu narodziny dnia, to jest malunek, czy malunki właściwie utrwalone na ceramice autorstwa tak. Wojciecha Siódmaka. I to jest Więckowskiego 4 adres. Nie wszyscy może akurat kojarzą narodziny dnia.
A tam to chyba dwie bramy dalej idąc na zachód, po tej samej stronie, gdzie mamy narodziny dnia, jest takie podwórze właśnie. To jest 8, tak. Z taką konstrukcją i wyglądem, jakby to w jakiku czasu został użyty i jakbyśmy się przenieśli w czasie za kilkadziesiąt czy nawet więcej lat.
I to też zaraz zniknie, bo te budynki idą już do rewitalizacji.
Tak.
Jak zmieniła się Abramowskiego, prawda? I te słynne komórki tak. które tak. No nie ma ich, jest tylko taki znak właściwie w tej chwili, tych
ale
komórek.
Ale też trzeba, wydaje mi się, że fajnie jest wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ten nietypowy charakter centrum miasta i to poszatkowanie, te kontrasty szeroko rozumiane pozwalają zobaczyć i mieszkańcom oczywiście, ale też turystom właśnie tę Łódź taką nieoczywistą i wyremontowaną i czekającą na wyremontowanie. Natomiast to nie znaczy, że w innych miastach tego nie ma. Tylko znowu wracamy do punktu, jak wyglądają te produkty, jakim są szeroko rozumiane starówki, główne miasta, centra w innych miastach, bo jeżeli pojedziemy do Wrocławia przykładowo i wyjdziemy nieco dalej, to tam też znajdziemy takie klimaty. To na trasie dna Stare Miasto we Wrocławiu od dworca też możemy przechodzić koło sypiących się kamienic.
Ale w Łodzi są fajniejsze.
Znaczy no wiadomo, Łódź jest w ogóle fajniejsza. No, tak. Jakby wtedy nie ma co. I teraz ja załatwiam nam hejt pod postami. Tak?
Ja nie byłam kilka lat w Krakowie, ale pamiętam, że kiedy przejeżdżało się taką trasą na przykład od Nowej Huty do centrum albo od hali Expo Kraków do centrum, to po drodze też się napotykało różne obiekty, takie na przykład niedokończone budowle, które już straszyły.
Tak,
prawda?
Oczywiście,
takie szkieletony to sporo miast w Polsce.
Także to jest nie tylko cecha Łodzi, natomiast też trzeba sobie uświadomić, że XIX wiek po prostu dopiero teraz zaczyna być doceniany i dlatego Łódź korzysta jakby z tej szansy. Ale jest jeszcze drugie zagadnienie, czyli na przykład to taki wykład zaraz będzie. Nudzisz się już totalnie.
Słuchamy.
Ale chodzi o taką rzecz, że a propos właśnie rewitalizacji, no te budynki, to wiadomo, komórki na Abramowskiego, mamy do nich sentyment, jasne, natomiast nie wszystkie budowle, tak jak ja mam taki stosunek trochę ambiwalentny do Bałut, w sensie rewitalizacji niektórych obiektów na Bałutach, dlatego, że miasto nie może być skansenem, no po prostu, to też miasto się zmienia, miasto się przeobraża, więc jasne, że pewnych budynków szkoda, no ale nie oszukujmy się, miasto jest, a Łódź zwłaszcza jest miastem, przechodzi przez cały czas taki proces formowania się. To jest to.
No
dziękuję.
Tak. Czyli trzeba po prostu dokumentować trzeba to, co tak. odchodzi, a nie wszystko koniecznie jest do obronienia, tak? I do pozostawienia. Tak myślę o tych specjalizacjach łódzkich przewodników i zastanawiałam się w którymś momencie, czy to ma też związek z wykształceniem. Otóż chyba nie, bo różnie to bywa. Bo na przykład Bartek jest kulturoznawcą, filmoznawcą i ta Łódź filmowa jakby masz ją we krwi, tak?
Tak?
Ale na przykład Justyna jest filolożką hiszpańską.
Si.
Co w ogóle w którymś momencie voltę taką wykonałaś. Tak. I ty byłaś związana też z Centrum Dialogu
tak.
przez długi czas.
I bardziej chyba to jest moja taka
kolebka,
bo ja rzeczywiście, ta Łódź żydowska jest dla mnie bardzo ważna i to jest temat, który przywołuję praktycznie na każdej wycieczce, nawet jeżeli nie jest stricte temat Łodzi żydowskiej głównym motywem. Ale tak, ja jestem filolożką hiszpańską i nawet po hiszpańsku nie oprowadzam, bo się boję.
A Krzysztof jest etnografem z wykształcenia, no ale etnograf to...
Etnologiem, etnografem, antropologiem kultury, bo to tak wymienne, że my sami czasami nie wiemy,
wszystkim
kim jesteśmy.
Jesteś
tak,
naraz.
Wszystkim naraz.
Tak jest.
I jaki ma to wpływ na twoje bycie przewodnikiem?
To znaczy bardzo duży, wydaje mi się, dlatego że taki mundruś etnograficzny to chodzi potem po mieście i wszystkie teorie, które tam wyczytał o jakichś ulicówkach, to on widzi na przykład Łódź jako ulicówkę na przykład, że to jest takie miasto właśnie w procesie, jakie coś pomiędzy wsią a miastem i on to próbuje potem na takich kursach dla przewodników wtłoczyć. dołączyć do Głów.
Dlatego... Między wsią a miastem, bo jest jedna długa, tak, główna droga.
No tak.
I przy niej...
Wzdłuż której budowano
resztę. Tak.
I proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wszystkie próby stworzenia nowego centrum, to są od dawna po prostu, żeby wyjść poza te ulice. A tutaj nie, ta Piotrkowska cały czas jest tym głównym...
Zamiast rynku, chociaż go mamy, ale nie pełni funkcji rynku, nie, więc zamiast rynku jest. Mamy ulicę, a potem mamy rynek jakby nowo zaproponowany, już w nowych czasach, prawda? Mam na myśli tutaj Imperium Poznańskiego.
Ale to jest w ogóle niesamowite, bo to nie tylko Łódź dotyczy, bo to dotyczy Zduńskiej Woli, to dotyczy Konstantynowa, to dotyczy Zgierza, Pabianic, także my to mamy naprawdę zagłębie takich właśnie miastowsi, byśmy chciało powiedzieć, jeśli chodzi o układ. No niby wszystkie miały rynki, a i tak się wszystko toczy nad ulicą.
Ale Łódź najfajniej.
To prawda. To, co się dzieje przez ostatnie lata w naszym mieście, to jest też w ogóle świetny materiał do przedstawiania na wycieczkach i nie tylko, bo to jest o architekturze, o rewitalizacji, urbanistyce, o procesach społecznych. Właśnie tak można popatrzeć okiem etnografa, kulturoznawcy, psychologa itd., itd. I właśnie nie opowiadać o historii, bo akurat w Łodzi no, tego jest mniej niż we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Krakowie z oczywistych powodów. Właśnie zawsze można i warto podkreślić, że my mamy największe stare miasta w Polsce, najmłodsze, czyli tego materiału historycznie jest niedużo albo mniej, ale to jest wielki obszar na przykład. I mało tego, że największe, no to oryginalne, bo niezniszczone. Trochę wyburzeń było, zwłaszcza ostatnio, ale my mamy prawdziwe stare miasto, czyli to są kamienice, pałace, fabryki, które stoją od tych stu kilkudziesięciu lat, a nie tak jak, z całym szacunkiem i sympatią, w Gdańsku czy w Warszawie, gdzie mamy przynajmniej część obiektów odbudowaną. Tu można dotknąć dłonią czy czymkolwiek prawdziwych starych murów. I to ma swoją wartość, ale no cały czas jest walka o to, żeby doceniać to, że to są właśnie zabytki, bo do tej pory jest tak na wesoło, że przyjeżdża ktoś właśnie z innych starszych miast w Polsce na świecie i mówi, to co to za zabytek taki? To przecież nowe, świeże dopiero jest. Właśnie.
No ale bywają z kolei i inne rejony, na przykład Stanów Zjednoczonych, prawda? Gdzie te nasze zabytki wydają się szacowne i no wiekowe. Tak. Ale z tą odbudową to jest w ogóle, to jest wątek poboczny, ale powiem wam, że z taką przykrością słucham historii o tym, że kiedy odbudowywano właśnie Stare Miasto w Warszawie, w stolicy, to po to, aby pozyskać historyczny materiał na to Stare Miasto, to niszczono na przykład rynki w jakichś małych miejscowościach i stamtąd przywożono ten materiał. To straszne. Wtedy to Stare Miasto warszawskie było takim symbolem najważniejszym, ale ta chęć odbudowy wynikała trochę z czego innego niż po prostu szacunek dla zabytków. Ale wracając jeszcze do Łodzi, na oficjalnej stronie turystycznej miasta mamy takie zestawienie 10 miejsc wartych odwiedzenia i bym chciała jeszcze, żebyście się ustosunkowali do tej listy, bo to jest tak. Oczywiście Pałac Poznańskiego, Szlak Łodzi Bajkowej, Księży Młyn, Biała Fabryka, przypomnijmy słuchaczom Centralne Muzeum Włókiennictwa, Szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO, Cmentarz Żydowski, EC1 Miasto Kultury, Szlak Murali i Orientarium, które jest niestety kosztowną rozrywką. To mi wyszło 9, dziesiątek gdzieś zgubiłam, przepraszam bardzo.
Piotrkowska
ale...
jeszcze.
Piotrkowska no, koniecznie, tak, Piotrkowska. Czy to jest dobra lista, taka no, z tych zasadniczych miejsc?
To zależy od tego, ile gościni mają czasu na wizytę. Bo jak to mają być na przykład 2 godziny, no to jak się postaramy, nam jest trudniej właśnie, bo jak Państwo pewnie już słyszą, trudno nie mówić nam. No to w 2 godziny taki spacer w Piotrkowską, w czasie którego to spaceru możemy pokazać właśnie i fabrykę, i kamienicę, i pałac fabrykancki, i trochę zieleni, i kuczkę, i Łódź Bajkową, to jesteśmy w stanie tych parę punktów, że tak się wyrażę, odhaczyć na takim spacerze Piotrkowską z przyległościami, ale możemy też zrobić troszeczkę dłuższą trasę, mieszcząc się w tym czasie, no i jeszcze zahaczać właśnie o inne przestrzenie, albo takie właśnie spacery robić, o których opowiadali Justyna z Krzyśkiem, czyli na przykład właśnie te niestandardowe miejsca i takie trasy.
To Krzysztof się interesuje
bałtyckimi podwórkami.
Łodzią kryminalną.
Albo
tak,
on.
Też.
To i
też.
Ludzie to... lubią chodzić szlakiem zbrodni, naprawdę.
To znaczy, jak organizowaliśmy spacery szlakiem kryminalnym, bo pierwszy taki spacer kryminalny, to akurat, to może być niespodzianka, zrobiliśmy z okazji Wośpu. Ta-da! Także, to, także jak zbieracie, to już tylko na ofiary różne. Natomiast, nie, tak żarty żartami, ale faktycznie to zrobiliśmy taki pierwszy spacer charytatywny, właśnie przewodnicki właśnie szlaki kryminalny, to wiadomo, kryminał, zwłaszcza w Łodzi, się zawsze dobrze sprzedawał i się sprzedaje. Także to są tego typu mocne takie
ale
akcenty.
Ale to są wędrówki śladami dawnych zbrodni, czy
to
śladami
znaczy,
literackich
wątków
współczesnych?
Ja akurat jak organizowałem, to ja mieszałem troszkę. Na zasadzie, bo też robiliśmy spotkania, chociażby z Łódzkim Klubem Seniora, też robiliśmy takie spotkania otwarte po prostu, czy już nie działającym po penarcie, a propos właśnie zagadnień kryminalnych. I to było zarówno książkowe kryminały, tak przemieszane, z trochę takim life stories, można powiedzieć, takim true crimes. Natomiast prawda jest też taka, że nie można tutaj za bardzo poważnie tego tematu traktować w tym sensie, że nie można tylko i wyłącznie sięgać po te najtragiczniejsze historie, bo też jakiś czas temu z Justyną rozmawialiśmy, że przykładowo morderca taksówkarzy sprzed, to już jest 30 lat minęło, więc teoretycznie historia do powiedzenia, ale świadkowie tych wydarzeń, no chociażby my sami, tylko że wtedy byliśmy gówniarzami, którzy tam, prawda, posłuchali o tych relacjach z radia, oglądali w telewizji czy czytali w gazetach, natomiast są osoby, które, rodziny tych osób, które żyją i one też w tym momencie, no one idą na spacer kryminalny i one nagle słyszą o czymś osobistym. To jest bardzo delikatna sprawa, to jest bardzo delikatna rzecz, więc tutaj też trzeba bardzo dobre miary zachować, że tak powiem. Ale ja bym uzupełnił jeszcze tę listę o jedną rzecz. O, chociażby o parki. Tam nie padło nigdzie zieleni, a przecież to jest i to się fajnie też łączy z tym, co Bartek powiedział, bo wędrując tymi zakamarkami piotrkowską z przeległościami, to my również zahaczamy o kilka parków tak naprawdę, bo Łódź jest mega zielonym miastem i na to zwracają uwagę ludzie z tych bardziej turystycznych miast. Oni nie mają takiej oferty zieleni, jaką mamy my.
Bardzo dobrze, że chociaż dla wielu to jest sentyment, piosenka z dzieciństwa, ale ta kochana szara Łódź już nam się zdezaktualizowała ze słynnego walczyka o Łodzi. Tak. A jakie ty chciałaś już to miejsce dodać?
Nie, zdecydowanie myślę, że te parki to jest rzeczywiście coś wspaniałego, co mamy w Łodzi. I też te nowe miejsca, znaczy miejsca po remoncie, które dosyć długo mieliśmy zamknięte z powodu remontu, a teraz one już naprawdę, czy Legionów, czy przejście między Legionów a Ogrodową, które bardzo lubię i można sobie szybciutko, pięknie przez zieloną też część miasta dojść do manufaktury.
Przebicie kwartału.
Tak, nie wszyscy wiedzą, że tam jest taki pasażyk ładny się zrobił pomiędzy Ogrodową, koło popularnego sklepu, prawda? I wychodzi się w okolicach Teatru Powszechnego.
Dokładnie, to jest super, nie trzeba iść głośną ulicą, jeszcze remontowaną zachodnią. No i ja jestem wielką fanką łódzkich bibliotek, które po remoncie naprawdę nabrały nowego znaczenia i tam pokazuje bardzo wielu turystom, wszyscy mówią, o fajnie, w Warszawie takich nie mamy, bo jak wiadomo, w Łodzi najlepiej.
Oczywiście nie wszystkie te łódzkie biblioteki miejskie są piękne, bo niektóre są bardzo skromne, ale świetnie działają za to.
Ta idea w ogóle biblioteki.
Ale tak, bardzo ciekawa jest memo, oczywiście Tuwim przy Tuwima.
Wolność,
to są otwarte. To są bardziej domy kultury już teraz w takim szerszym rozumieniu, starszym trochę, czyli to nie tylko jest miejsce, gdzie można wypożyczyć i oddać książkę.
Też myślę, że jesteśmy w ogóle w fajnym miejscu dla miasta,
tylko po
prostu w takim momencie.
Tam są takie przestrzenie, gdzie można też robić spotkania z różnymi postaciami. Tam są też, tak jak w memo, i takie przestrzenie do grania na instrumentach muzycznych i innych i tak dalej, i tak dalej. To są też fajne obiekty architektonicznie i tak usytuowane, że można sobie je obejrzeć z ciekawością właśnie w różnych punktach miasta. Więc można też na przykład właśnie zrobić osobny spacer szlakiem bibliotek, czy Biblioteki Miejskiej w Łodzi i jej filii, bo tak teraz strukturalnie funkcjonuje. Plus, no właśnie, na przykład parki, tak żeby pokazać, że można przez kawał miasta przejść właściwie z jednego parku do drugiego, że te parki albo się w ogóle łączą fizycznie ze sobą, albo to są maleńkie dystanse takie, że jest troszeczkę miasta, a za chwilę jest kolejny park. O, i potem Krzysztof pokaże, gdzie jest rzeka, albo gdzie ją można pokazać, że
no,
będzie. Na przykład,
no właśnie,
wyobrazić.
Te rzeki wzbudzają coraz większe zainteresowanie, poza tym, że no w ogóle towarzyszy nam takie hasło, że teraz te okolice północnej to są bulwary łódzkie, prawda?
Ale
no.
Używamy cudzysłowu tutaj.
Ale i książki powstają. Maciej Robert napisał o rzekach łódzkich, także coraz silniej istnieją w świadomości. Spacery szlakiem rzek też się chyba odbywają.
Tak, organizowaliśmy, bo wspieraliśmy też projekt Jarka Brodeckiego a propos nazwania, oznaczenia łódzkich rzek, ale nie tylko oczywiście, to był szerszy projekt. My sami też 2 lata temu jako przewodnicy łódzcy zgłaszaliśmy taki projekt do budżetu obywatelskiego, ale to też nie jest tak, że tych rzek nie ma, bo oczywiście jak najbardziej chociażby rzeka Ner, ona po prostu jest w Łodzi na całej długości otwarta i można sobie nią spacerować. I to są naprawdę malownicze, bardzo dzikie tereny. My robiliśmy właśnie też z Justyną i z Adamem Nolbertem spacer rzeką Neri. Ludzie po prostu, reakcja ludzi była dla nas taka bardzo właśnie dowartościowująca nasze działania, bo wszyscy byli zachwyceni i siedzieli, kurczę, nie wiedzieli, że w zasadzie obok ruchliwej ulicy Pabianickiej są takie dzikie tereny, ale to w Łodzi tak. To w zasadzie standard, że wystarczy wyjść te 5 minut za blokowisko od głównej ulicy i my dochodzimy do niesamowicie dzikich terenów, żeby wspomnieć chociażby rzeczkę Sokołówkę.
O, rzeczka Sokołówka.
To jest wspaniała sprawa przecież.
Był taki moment, że rzeczka Sokołówka mogła doczekać się w okolicach ulicy Wycieczkowej takiego poprzez spiętrzenie wody, takich małych zalewików, prawda? Żeby
są
troszkę
stworzone.
Mocniej zaistniała. No niestety są stworzone warunki, ale tam chyba mieszkańcy protestowali. Obawiając się wilgoci i Sokołówka dalej płynie taką stróżką maleńką, maleńką, także czasem te rzeki mogłyby zaistnieć bardziej, ale są jakieś niesprzyjające okoliczności.
No może to też się zmieni, bo coraz więcej rzeczywiście o tych rzekach słychać, te akcje, które robił Krzysztof, czy teraz głośno jest o nich w mediach łódzkich, to mamy nadzieję, że te rzeki też wrócą do nas. A może nawet nie wrócą, bo one są, także nie mają skądś wracać, no ale będą lepiej wyglądać.
Chciałam dowiedzieć się jeszcze od was, czy dziś, aby być wziętym przewodnikiem, który zarówno ma zamówienia przeróżne od grup, które tutaj przyjeżdżają, jak i oprowadza samych łodzian po mieście, czy musi mocno istnieć w mediach społecznościowych, tak jak Justyna na przykład, która też prowadzi bloga takiego swojego dodatkowego, przypomnij, bo to jest
no
o
ja
Łodzi i kawie,
na,
tak?
Na Instagramie jestem bardzo czynna. Opowiadam o mieście, no praktycznie codziennie, no prawie codziennie, bo nie zawsze mam siłę.
Znaczy chyba w tym momencie, nawet jak tutaj rozmawiamy, to 3 posty już zrobiłaś.
Znaczy już mam w planach, już są zaplanowane. No, ale już nawet wymyślałam jedno fajne zdjęcie. Także rzeczywiście ja nie wiem, czy trzeba. Ja sobie wybrałam trochę taką drogę, to wynika pewnie z pandemii też, której bardzo pomysłowo otworzyłam firmę. I żeby być na rynku, no to wymyśliłam sobie Instagram. Pomogła mi w tym znana łódzka instagramerka Michalina, która opowiedziała o mnie, bo to też, ja wiem, że to wszyscy się będziecie teraz śmiali i w ogóle powiecie, że jakaś głupia baba, ale to jest ciężka robota.
Ale jakaś głupia baba.
Prawda.
Głupia baba.
Głupia
baba to powiedziała.
No bo wiecie, jak ja wracam po wycieczce, no to jeszcze 2 godziny siedzę z tym telefonem, żeby państwa zaintrygować. Żeby
bo tam musi być
pokazać.
Coś ciekawego,
tak,
nie byle co.
Dokładnie.
Nie, bo są tacy ludzie, którzy istnieją poprzez to, że byle jakie treści zamieszczają, tak. Też są takie aktywności.
Są. Tak.
I co mnie dziwiło w pierwszym momencie, że mogą się powodzeniem takiej aktywności cieszyć, ale bywa,
no
tak?
To taki
bywa.
Świat.
Może ludzie lubią czasem zobaczyć kogoś, kto im nie dorównuje, tak. I wtedy czują się lepsi, może.
Ale bardzo dużo osób, którzy działają w internecie, też wykorzystują prywatne życie. Ja poszłam w drugą stronę, co myślę jest trudne strasznie, bo o wiele łatwiej było mi pokazać, że idziemy z Krzysiem do naszego biura, to też cudzysłów, pijemy sobie kawkę, ale kogo to obchodzi? Nie tak mi się wydaje, że to jest dla nas fajne. Chociaż może ty
znaczy,
teraz jak o tym
teraz
mówię.
To... Już czwarty post się rodzi. Natomiast to też jest taka rzecz, że wiadomo, że przewodnik jest pewną też twarzą, w tym sensie, że zdarza się, że na konkretnego przewodnika idzie się na spacer. Natomiast no, my staramy się jednak zachować takie, wydaje mi się, pewne proporcje, właśnie rozdzielić to życie prywatne od życia zawodowego, żeby nie przekroczyć tej pewnej bariery. Natomiast a propos tego, co ludzie lubią, no ludzie lubią różne rzeczy. Jedni lubią Zenka Martyniuka, jedni lubią Fryderyka Chopina, jeszcze jedni lubią
Beatlesów.
No, na przykład
prawda?
No, to zupełnym przypadkiem. To ja.
Ale wiecie, też jeszcze jest trochę tak, że tych przewodników w Łodzi jest naprawdę bardzo dużo. W związku z tym robi się też wielka konkurencja i to, co Krzysztof powiedział, przewodnik musi mieć twarz. My, jeżeli jesteśmy nieznani też w internecie, to będzie nam po prostu trudniej dostać klienta, a tak się złożyło, że wszyscy prowadzimy działalność i jesteśmy, jakby to jest nasza pasja, ale też nasz sposób na życie. Myślę, że ja mogę teraz mówić za siebie, jestem szczęśliwa, bo robię to, co kocham i jeszcze fajnie sobie teraz żyję i jest bardzo fajnie. Natomiast no, wymaga to pewnie wiele pracy, wiele zaangażowania i też takiej, nie ma, że jest niedziela, no jeżeli nie wrzucę czegoś na ten Instagram, którego czasami przeklinam, no to po prostu stracę oglądalność i to ciągle gdzieś tam trzeba myśleć o tym, to co powiedziałaś, to nie może być nudne, a nie daj Boże zrobić błąd. Ludzie, ja powiedziałam kiedyś, że żyrandole w willi Kindermana były zrobione przed wojną, a były zrobione po wojnie. Ja myślałam, że ja nie wyjdę z odpowiedzi. Nagle się okazuje, że wszyscy są specjalistami od żyrandoli w Łodzi. Wszyscy się na tym świetnie znają. Każdy wie kto, kiedy, jak.
No bo wszyscy byli na twoim spacerze po prostu wcześniej.
To byś źle powiedzieli. No.
Bartku, a co ty myślisz o tej internetowej obecności? Jest ci potrzebna? Lubisz to?
Tak, no to z takiej perspektywy medioznawczej, filmoznawczej i kulturoznawczej. Żyjemy w takich czasach, w których masy rzeczy się dowiadujemy z ekranu i z głośników. Czyli ten obieg informacji to jest niesamowicie ważny element funkcjonowania świata w ogóle. Czyli trzeba być po prostu na ekranie, trzeba pokazywać różne rzeczy, żeby być postacią, która jest słyszalna i widziana. No pytanie... co chcemy pokazać i po co to robimy. I tu zadanie nasze jest takie, żeby właśnie na przykład przede wszystkim pewnie zajmować się po prostu Łodzią. A w ten sposób zyskiwać też rozpoznawalność i siłę głosu. To jest tak, że ponieważ właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, to jest i pasja, i radość, to lubimy robić i też akurat, tak jak Justyna, Krzysiek, mamy tutaj takie postacie, które są naprawdę mocne w te social media, które potrafią fajne rzeczy robić, więc to są dwa elementy, czyli i to jest fajna zabawa, fajnie się to ogląda, ale też to jest wymiar taki edukacyjny i po prostu cenne rzeczy tam się pojawiają, można się fajnych rzeczy dowiedzieć.
A czy odbywają się też spacery dla dzieci po Łodzi? No bo rozumiem, tak, że na takich małych nóżkach to się długiej trasy nie pokona, ale krótszą czemu nie?
Tak, tak, ja mam kolorka z Łodzi też na Instagramie i na Facebooku. Kolorek pokazuje dzieciom Łódź i to są wycieczki, no półtorej godziny to już jest długo, ale zawsze jest zabawa, ja to łączę. To nie jest wycieczka, gdzie staję z dziećmi przed kaplicą, nie wiem, kamienicą na Piotrkowskiej. Mówię, kamienica została wybudowana w 1893, zaprojektował ją Gustav Landau Guttenteger, powtórzcie. Tylko raczej uczymy się tego, że nie wiem, że jak jest kamienica, to muszą być okna i liczymy to okna, albo szukamy aniołków na kamienicy, czy diabła, czy sowy, czy na przykład bardzo pytam dzieci zawsze przy Piotrkowskiej 86, co tam widzicie. Tam oczywiście no, spodziewałam się odpowiedzi, że smoki, padają, że to są kury albo konie z pazurami. Także dzieci mają jednorożce, no przeróżne, to jest fantazja wspaniała. Raczej to jest zabawa i takie zwrócenie uwagi na to, co jest w mieście, bez szczegółów. Bardzo nie lubię takich wycieczek, które przewodnicy sobie zakładają, że teraz dziecko będzie się uczyło o secesji i będziemy po prostu jechać pojęciami, czy nie wiem, jakieś trudne pojęcia na temat rezerwatów przyrody i lasu, drzewostanu dookoła. To musi być zabawa. Najważniejsze jest, żeby się paniom podobało. Mówię serio, ponieważ panie mają ogromne przełożenie na grupę. Jeżeli pani się nie podoba, nie ma szans, żeby ta wycieczka się udała. Myślę, że ja oprowadzam w ogóle małe dzieci, bo najmłodszą grupę, jaką miałam, to było od 2 do 5 roku życia. To była przygoda, tutaj naprawdę głównym zadaniem było na wycieczce szukanie piesków w parku, więc jakby, no ale bawiliśmy się świetnie. Natomiast dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, wyzwaniem są raczej nastolatkowie.
No tak, tak.
I ich zainteresować tematem, czy to by byś, nie wiem, może Krzysztof jako specjalista, etnograf, antropolog i znawca wszystkich ludzi świata.
Nie, ja po prostu
czy
jako...
w innych miastach też tak jest? Czy Łódź jednak...
jest najlepsza.
Łódź jest najlepsza. Natomiast nastolatkowie z każdego miejsca świata pewnie są specjalistami.
To znaczy...
są nastolatkami.
To jest, ja nie lubię.
Znaczy ja mam o tyle prościej z nastolatkami, że ja mam swoje ADHD i dzięki temu młodzież przebodźcowana szuka tych, gdzie, co mnie tak bodźcuje podczas tego i próbuję nadążyć. I to jakoś 2 godziny się da wytrzymać.
Nie no, nastolatkowie są specyficzną grupą pod każdym względem, więc to jest taki wiek. No ale co mówisz, Krzysztofie, że ty stawiasz im wyzwanie, tak? Bo
ja
oni muszą za tobą nadążyć. Muszą za tobą nadążyć. Za twoim ADHD muszą nadążyć.
Ja dzisiaj przeczytałem komentarze osób właśnie gdzieś tam pod postem w internecie, że o tak, pan Krzysztof butów nie żałuje. To jest... Także tak, trzeba nadążyć.
A powiedzcie jeszcze, jak to jest pod względem organizacyjnym, że często dostępne są bezpłatne spacery po Łodzi? Czy przewodnicy się w ten sposób promują, czy to jest jakoś finansowane przez miasto, czy różnie?
Różnie.
Różnie. Są takie, które są właśnie...
Z okazji 600-lecia pewnie były jakieś takie granty też na spacery.
Niekoniecznie.
Niekoniecznie. Nie. Akurat te, które robiło koło przewodników PTTK i które robiły te spacery przewodniczki, przewodnicy z Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio, oba cykle, z tego co pamiętamy, prawda, i wiemy, tak, to one były akurat bezpłatne, po prostu chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego na urodziny.
Prezent od przewodników.
Prezent od przewodniczek i przewodników taki, żeby zrobić. Są czasami też konkursy i można pozyskiwać fundusze na jakieś specjalne spacery i wydarzenia. To różnie bywa. No Dream Team na przykład też skrzyknęliśmy po prostu, żeby zrobić fajny spacer. I jakieś wydarzenia tak się też odbywają właśnie czasem spontanicznie. A czasem bywa tak, że właśnie też, no mało się jeszcze przyjęła taka formuła tak zwanego kapelusza, żeby uczestniczki i uczestnicy tam coś do kapelusza.
Jak to się
właśnie
kiedyś mówiło, co łaska. Co
tak, wrzucali. Może to też jest do rozważenia, żeby taką wersję kiedyś uskutecznić, ale też właśnie, no ja się upieram przy tym, że cały czas w Łodzi jest dużo miejsca jeszcze na rynku, że tak się wyrażę, bo to miasto dopiero zyskuje teraz ten walor bycia atrakcją turystyczną tak w ogóle, więc przyjeżdża tych ludzi coraz więcej, a łodzianki i łodzianie też ciągle chcą uczestniczyć w spacerach i to jest fantastyczne w ogóle właśnie, bo no to jest takich parę opowieści, że właśnie tam jest deszcz i pada i śnieg z deszczem i wieje i jest zapowiedziany spacer i wychodzimy z domu i tak sobie myślę, no, że powinienem przyjść, no bo już teraz nie odwołam, ostatni moment, więc przyjdę, jak przyjdzie chociaż parę osób, no to przeproszę i umówimy się może na inny termin i ja przychodzę na miejsce zbiórki, a tam jest kilkadziesiąt osób i panie mówią: panie Bartko, myślał pan, że nikt nie przyjdzie, prawda? Ja mówię: nie, no myślałem, że przyjdziecie, dziękuję, że jesteście. I to się powtarza wielokrotnie, że jest straszna pogoda, a mimo tego są chętni, chętni, żeby pospacerować właśnie. I te, są nie do zdarcia
niektóre
postacie.
Darmowe spacery na pewno są dobrą formą promocji. Tylko no, w tej chwili jesteśmy na takim momencie, że jest ich tak bardzo dużo, że próba chociażby zrobienia spacerów płatnych za minimalną kwotę jest naprawdę bardzo trudna, wręcz myślę na tę chwilę nierealna.
To znaczy ja bardzo dziękuję z kolei za to pytanie właśnie a propos, bo to jakby z pewnymi mitami należałoby się też tak trochę rozliczyć. To znaczy, 600-lecie mamy za sobą i faktycznie spora część tych akcji, która była organizowana dla przewodników, bo to mówimy o tym, co dla przewodników, część była płatna, jak na przykład w same urodziny Łodzi organizowane spacery przez Urząd Miasta, wędrowanie po ulicy Włókienniczej, czy wędrowanie po Nowym Centrum Łodzi, czy po prostu po tych przestrzeniach rewitalizacyjnych. To było faktycznie płatne ze strony Urzędu Miasta. Natomiast, tak jak Bartek wspomniał, spora część inicjatyw czysto przewodnickich, nikt za to nie dostawał pieniędzy, znaczy przewodnicy sami z siebie to zrobili. I teraz tutaj jakby nam oczywiście zależy, żeby promować Łódź, żeby wyciągnąć ludzi, żeby pokazać, bo jak się czasami czyta komentarze pełne hejtu w postach na Facebooku, to często ma się wrażenie, że te osoby nigdy w życiu w ogóle poza wysiądnięciem ze swojego samochodu i przejazdem do miejsca pracy w ogóle nigdzie nie były. Nie były, albo opowiadają stereotypy sprzed 15 lat, bo kiedyś się wybrały na miasto, jak były studentem czy studentką. Natomiast to się oczywiście pozmieniało i jak każde miasto, Łódź także ma swoje plusy i minusy, ale
Ale jest najlepiej,
no wiadomo, to ja już niwelujesz te wszystkie hejty, co Bartek tam tutaj kolekcjonuje kolejnymi atakami na miasta. Natomiast chodzi o taką rzecz, że mimo wszystko podczas pandemii też zależało nam na tym, żeby wyciągnąć też mieszkańców, żeby na nowo przyzwyczaić do wędrowania z nami, z przewodnikami, z ludźmi, którzy mają swoją pasję, chcą się dzielić, ale też zgłębiają dany temat, a nie robią tego czysto biznesowo.
Ale pamiętajmy jednak o tym, że to też jest wasza praca.
To jest nasza praca.
Więc jeżeli to się odbywa
tak
bezpłatnie, to jest bardzo duży prezent ze strony przewodnika
tak
albo przewodników. Dziś kończymy temat. Ja myślę, że takich spotkań można urządzić więcej i tak będziemy czynić, a dzisiaj w studiu Radia Łódź byli Justyna Tomaszewska, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Krzysztof Olkusz.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Damian Mielniczek.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Jej, Bartku, byłeś genialny, Bartku! Polska! Bartek!